Cześć drodzy słuchacze! Witam Was w pierwszym odcinku podcastu w 2023 roku. Czy tylko do mnie nie dociera to, że mamy już nowy rok? Powiem Wam szczerze, że nie wiem, kiedy minął mi 2022 rok, a co dopiero święta i Sylwester. Jednak cieszę się, że mogłam już wrócić do siebie i do pracy nad podcastem. Brakowało mi tworzenia i przygotowywania kolejnych spraw, dlatego bez zbędnego przedłużania. Chciałabym Was dziś zaprosić na kolejny odcinek, który będzie o zaginięciu młodej kobiety, które do dzisiaj pozostaje zagadką. Przenosimy się do Siedlec, miasta leżącego w centralnej Polsce, a dokładnie w województwie mazowieckim. Według danych GUS w 2021 roku miejscowość tę zamieszkiwało około 77 tysięcy mieszkańców. Czyli można powiedzieć, że jest to średniej wielkości miasto, podobne do kilkunastu innych w Polsce. Z Siedlec do stolicy, czyli Warszawy, jest niecałe 100 km, a do Terespola, gdzie znajduje się przejście graniczne z Białorusią, około 103 km. W 2014 roku w tym mieście mieszkała 31-letnia wówczas Joanna Kałabun. Kobieta od 10 lat była mężatką, a na co dzień pracowała w firmie specjalizującej się w sprzedaży opakowań. Według swoich kolegów z pracy Joanna była osobą pracowitą i zawsze służyła pomocą. W życiu starała się kierować rozsądkiem oraz życzliwością do innych. W źródłach można odnaleźć informację, że Joasia bardzo dbała o swój dom. Można powiedzieć, że była świetną panią domu. Miała też bardzo dobry kontakt ze swoimi rodzicami i rodzeństwem. Byli oni dla niej bardzo ważni. 13 grudnia 2014 roku w sobotni wieczór do rodziców Joanny zadzwonił telefon. Wtedy też nie przeczuwali, że mogło się coś złego wydarzyć. Odebrali i w słuchawce usłyszeli głos swojego zięcia Grzegorza, męża Joanny, który poinformował ich, że kobieta zaginęła. Mężczyzna opowiedział, że w trakcie robienia porannych zakupów spożywczych w jednym z osiedlowych marketów Joanna zdecydowała, iż tego dnia wybierze się do centrum handlowego. Potrzebowała kupić sobie nową parę butów i pojechała do galerii Siedlce. Niemniej do tej pory nie wróciła z powrotem do ich mieszkania. Grzegorz zapewniał, że od momentu wyjścia żony do galerii nie miał z nią kontaktu i nie wie nic o jej losie. Dodatkowo Joanna zostawiła w domu torebkę z dokumentami oraz swój telefon, więc nie miał jak się z nią skontaktować. Zapytany, czy próbował dowiedzieć się czegoś od koleżanek Joanny, bo może ta była u którejś z nich, czy po prostu nawiązała z którąś kontakt, odpowiedział, że tak, lecz one też nic nie wiedzą. Tutaj muszę zaznaczyć, że w późniejszym śledztwie okazało się, iż Grzegorz wcale nie kontaktował się z nimi wcześniej, lecz dopiero po telefonie do rodziców żony. Wiadomość przekazana przez zięcia bardzo zaniepokoiła rodzinę kobiety. Ci niemal natychmiast postanowili rozpocząć jej poszukiwania. Pojechali oni do galerii w Siedlcach, aby sprawdzić, czy kobiety tam nie ma. Jednak na miejscu nie udało im się nic ustalić. Bliscy Joanny przeszukali też pobliski park oraz każde inne miejsce, do którego ich zdaniem mogła udać się kobieta. Dodatkowo sprawdzili też szpitale, aby dowiedzieć się, czy ta nie uległa jakiemuś wypadkowi. Jednak wszystkie te działania do niczego nie doprowadziły. Po Joannie nigdzie nie było żadnego śladu. W źródłach znalazłam informację, że w trakcie poszukiwań prowadzonych przez bliskich kobiety, jej mąż zdecydował się zgłosić jej zaginięcie na policję. Jednak nie dotarłam do informacji, czy funkcjonariusze od razu wszczęli śledztwo. Można natomiast wywnioskować, że nie zlekceważyli oni zawiadomienia. Podczas pierwszego przesłuchania Grzegorz przedstawił taką samą wersję co rodzicom Joanny. Jednak kolejnego dnia nieoczekiwanie zmienił swoje zeznania. Od tego momentu twierdził, że poranne zakupy zrobił sam w jednym z osiedlowych sklepów. Później natomiast wraz z żoną wybrali się na długi spacer po parku, który znajdował się niedaleko ich mieszkania. I to właśnie wtedy, spacerując po tym parku, kobieta postanowiła wybrać się do galerii na zakupy po buty, o których wcześniej również była mowa. Wyszli z parku i każdy poszedł w swoją stronę. Mężczyzna wrócił do domu sam, a Joanna poszła do centrum handlowego. I to był ostatni moment, kiedy Grzegorz widział żonę. Policjanci byli zdziwieni tym, że mężczyzna tak naprawdę w ciągu kilkunastu godzin przedstawił dwie różne wersje zdarzeń. Tym bardziej, że pytali o wydarzenia, które miały miejsce raptem dzień wcześniej. Funkcjonariusze dopytywali go, dlaczego na samym początku podał inne informacje. Ten jednak twierdził, że po prostu nie pamiętał dokładnie przebiegu poprzedniego dnia. Patrząc na to z boku, wydaje się to dość dziwne, ponieważ raczej każdy z nas potrafi powiedzieć, co robił poprzedniej doby. A te dwie wersje jednak znacząco różniły się od siebie. W niedzielę, 14 grudnia, informacja o zaginięciu Joanny rozeszła się wśród mieszkańców Siedlec, wywołując niemałe poruszenie. Wiele osób postanowiło zaangażować się w poszukiwania kobiety. Kilkudziesięciu ochotników zorganizowało spontaniczną akcję poszukiwawczą. Sprawdzili oni różne miejsca w mieście, m.in. miejskie użytki, pustostany, a także inne lokalizacje, w których Joanna była widywana w przeszłości. Dodatkowo rozwiesili wiele plakatów ze zdjęciem kobiety, tak aby dotrzeć do jak największej ilości osób. Bliscy mieli nadzieję, że może ktoś rozpozna Asię i udzieli istotnych informacji, które pomogą ustalić, co się wydarzyło oraz gdzie ona teraz się znajduje. Oprócz grupy ochotników, wiele miejsc było sprawdzanych przez policję w trakcie prowadzonego śledztwa. I tutaj chciałabym Wam przedstawić kilka informacji, które zostały ustalone przez policję i są przedstawione w źródłach. Oczywiście, jak zawsze, materiały, z których korzystałam, macie podlinkowane w opisie. Funkcjonariusze uzyskali nagranie z monitoringu w pobliżu sklepu Stokrotka, który znajdował się na parterze bloku, w którym mieszkali Joanna i Grzegorz. W godzinach popołudniowych kamera zarejestrowała idącą parę. Ujawniono, że mężczyzna z nagrania to Grzegorz, a postać obok niego to najprawdopodobniej Joanna. Muszę tutaj jednak zaznaczyć, że w źródłach nie ma nigdzie informacji, że widoczna na nagraniu kobieta to na 100% Asia. Jeżeli chcielibyście zobaczyć zdjęcie z tego monitoringu, to jest ono dostępne w artykule Tajemniczy spacer na stronie zaginieniprzedlaty.com. Natomiast w tekście Justyny Janusz, opublikowanym na stronie Tygodnika Siedleckiego, zostały przytoczone słowa siostry zaginionej Joanny, która powiedziała, że po tych kilku latach nie ma pewności, czy na tym nagraniu to na pewno była jej siostra. Tutaj zacytuję Wam jej słowa. Osoba na tym zdjęciu ma opuszczone ramiona, nasuniętą na oczy czapkę, idzie wyraźnie skulona. Moja siostra nigdy nie wychodziła z domu bez torebki. Tymczasem torebka leżała w przedpokoju, a telefon na stole w salonie. Zawsze miała na palcu obrączkę i pierścionek, a gdy je zdejmowała podczas zmywania, odkładała na stole w kuchni. My znaleźliśmy je schowane głęboko w szufladzie. Kolejnym monitoringiem, który został sprawdzony podczas prowadzonych czynności, był ten z centrum handlowego, do którego miała udać się Joanna, by kupić sobie nowe buty. Kamery jednak nie zarejestrowały nikogo podobnego do zaginionej w tym czasie, który został podany przez jej męża. W źródłach zostało też wspomniane o nagraniu monitoringu miejskiego. W artykule Tajemniczy spacer, o którym już wcześniej wspomniałam, przedstawiono, że rodzina po kilku tygodniach od zaginięcia dostała ten zapis. I na nim wyraźnie widać, że w sobotę 13 grudnia Grzegorz sam wychodzi z parku. Nigdzie nie widać natomiast Joanny. Skonfrontowany z takimi ustaleniami mężczyzna przyznał, że rzeczywiście rozstał się z żoną już w parku. Nie umiał też powiedzieć, dlaczego wcześniej twierdził inaczej. Policja zapytała go też, dlaczego tego dnia wybrali się na długi, bo prawie 3-godzinny spacer pomimo niesprzyjającej pogody. Było zimno i padał deszcz. Takie warunki nie zachęcają do długich spacerów. Mężczyzna nie odpowiedział jednak na to pytanie. Dodatkowo po jakimś czasie całkowicie przestał współpracować i szukać swojej żony. Niestety na podstawie zeznań Grzegorza policja wytypowała zbyt mały obszar, w którym zarejestrowana mogła zostać sylwetka Joanny. Dlatego też chciała uzyskać jeszcze monitoring przedstawiający inne wyjścia z parku. Niestety nagranie zgodnie z procedurami uległo skasowaniu ze względu na znaczny już wówczas upływ czasu od zdarzenia, przez co nie można ustalić, o której para weszła do parku i czy wychodzili z niego razem, czy jednak osobno. To wszystko spowodowało, że sprawa utknęła w miejscu. Pomimo, że policjanci sprawdzili wszystkie tropy, a także informacje, że ktoś rzekomo widział gdzieś Joannę, to jednak nic nie udało się im ustalić. W pewnym momencie funkcjonariusze postanowili dokładnie przeanalizować, co Joanna robiła dzień przed zaginięciem. Okazało się, że kobieta po skończeniu pracy wraz z mężem udała się do ich znajomej, aby odebrać kapustę na gołąbki. I właśnie ta kapusta oraz mięso zostało znalezione w lodówce w trakcie przeszukiwania mieszkania. Co prawda, nie jest to aż takie dziwne. Jednak w artykule na stronie tygodnika siedleckiego wskazano, że Joanna na piątkowy wieczór zaplanowała sobie przygotowanie tych gołąbków. Podano też informację, że kobieta była pedantyczna, a gdy miała jakieś plany, to po prostu je realizowała. Niemniej w źródłach nie znalazłam informacji, czy to odkrycie miało istotny wpływ na inne ustalenia. Tutaj muszę też wspomnieć o pewnej plotce, która pojawiła się kilka dni po zaginięciu Joanny. Według niej w okolicach Siedlec zostało odnalezione ciało kobiety z usuniętymi organami. Policja jednak bardzo szybko postanowiła zdementować te nieprawdziwe informacje. W oświadczeniu zostało podane, że w tamtym czasie do żadnej jednostki nie dotarła jakakolwiek informacja o próbie porwania kobiety, do której mogłoby dojść w Siedlcach czy też na terenie powiatu siedleckiego. Co prawda w komentarzach można przeczytać, że jednak jakieś ciało zostało odnalezione. Niemniej na pewno nie było to ciało Joanny, ponieważ sprawa jej zaginięcia do dzisiaj pozostaje niewyjaśniona. I tutaj chciałabym Was uczulić na to, że często przy różnych sprawach pojawia się wiele różnych informacji. Pamiętajcie, nie każda jest prawdziwa. Teorii spiskowych jest wiele, dlatego też warto weryfikować wszystkie wiadomości, które do nas docierają. I gdy coś okaże się fake newsem, to nie przekazujmy tego dalej. To taki apel ode mnie. Wracając do sprawy. Przez kolejne lata policja w dalszym ciągu prowadziła poszukiwania. W swoich działaniach wykorzystała m.in. specjalistyczny sonar do szukania ciała oraz dron, który sprawdzał różne tereny z góry. Sprowadzono też grupę profesjonalnych nurków oraz doświadczone psy policyjne, przy pomocy których szuka się zwłok. Sprawdzono też wiele studzienek kanalizacyjnych. W źródłach też można znaleźć informację, że rodzina wynajęła agencję detektywistyczną, aby ta pomogła w poszukiwaniach. Jednak wszystkie te działania nie wniosły nic istotnego do śledztwa. Warto tutaj wspomnieć o tym, że bliscy Joanny założyli profil na Facebooku, aby nagłośnić zaginięcie kobiety. Chcieli dotrzeć do jak największej ilości osób, ponieważ wierzyli, że może znajdzie się ktoś, kto wie coś na temat tego, co się dzieje z Asią. Na tym profilu publikowali wiele informacji dotyczących prowadzonego śledztwa. Można też tam znaleźć wiele różnych zdjęć przedstawiających Joannę. Co prawda, z roku na rok postów pojawia się coraz mniej. Niemniej, w każdą rocznicę zaginięcia pojawia się ten przypominający tę historię. Bliscy w dalszym ciągu wierzą, że kiedyś poznają prawdę, choć cała ta sytuacja jest dla nich bardzo trudna. Czują się bezsilni i bardzo tęsknią za Joanną. Posty te są bardzo poruszające i chwytają za serce. Jednak mimo tych wszystkich ran nie tracą nadziei. Na koniec chciałabym jeszcze wspomnieć o pewnym fakcie. Mąż Joanny, Grzegorz, po jakimś czasie od zaginięcia swojej żony postanowił ułożyć sobie życie na nowo u boku innej kobiety. Co prawda, nie znalazłam dokładnych informacji, kiedy to się stało. Niemniej w 2018 roku, czyli po 4 latach, wniósł pozew o rozwód z orzeczeniem winy Joanny. Sąd wyznaczył kuratora, który występował w imieniu kobiety. I rozwód został orzeczony, jednak z winy mężczyzny. I to są już wszystkie informacje, które znalazłam odnośnie tej sprawy. Sprawa bardzo zagadkowa i od ponad 8 lat nierozwiązana. Po jej przeanalizowaniu miałam tak naprawdę jeden wniosek. Jednak nie chciałabym nic sugerować i nikogo o nic posądzać. A jeżeli Wy chcielibyście się podzielić swoimi przemyśleniami, to zostawiam Wam sekcję komentarzy. Jednak prosiłabym o szacunek i kulturę. Z góry dziękuję za wszystkie komentarze. Fundacja Itaka w tamtym roku również przypomniała o tej historii, apelując do każdego, kto posiada jakiekolwiek informacje. Można się nimi podzielić, kontaktując się bezpośrednio z fundacją czy też z policją. I na koniec. Chciałabym Wam powiedzieć, że ten odcinek przygotowałam z pomocą Danieli z instagramowego profilu True Crime by Dobre Alibi. Daniela na swoim profilu publikuje posty, w których przedstawia różne sprawy kryminalne. O tej sprawie też przygotowała post. Zachęcam Was do zajrzenia na jej profil. Link zostawiam Wam w opisie. A ja z tego miejsca chciałabym Danieli podziękować. Było mi bardzo miło, gdy zaproponowałaś mi ten pomysł. Dziękuję. I tutaj jeszcze wspomnę, że mnie też znajdziecie na Instagramie i Facebooku. Link do moich profili też znajdziecie w opisie. I na tym kończę już ten odcinek. Niebawem pojawią się kolejne historie kryminalne. Do usłyszenia. Cześć.